Wyrok w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej zapadł w 2009 roku. Sędzia oznajmił, że z podobną sprawą nie zetknął się w całej swojej karierze. Rzecz jasna, nie chodziło o napad czy zabójstwo, ale o to, że sprawca z własnej woli zgłosił się na policję i przyznał do winy. Cieszyn, 20 listopada 2002 roku. Chwilę przed godziną 16 do hurtowni chemicznej przy ulicy Liburnia weszła kobieta. Za ladą pracowały Kinga i Kasia. W części biurowej siedział Jacek. Kobieta wybrała towar i zapłaciła. Gdy szykowała się do wyjścia, do hurtowni nagle wszedł mężczyzna w kominiarce i rękawiczkach. Z reklamówki wyciągnął broń i krzyknął, że chce pieniędzy. Tego dnia utarg był raczej przeciętny. W kasie znajdowało się trochę ponad 400 zł. Sprzedawczynie były w szoku i początkowo wypowiedzianych słów nie potraktowały poważnie, mimo że bandyta ciągle mierzył w stronę Kasi. Aż w końcu broń, którą trzymał, wypaliła. Dziewczyna upadła na podłogę. Kula trafiła ją w brzuch. Zamaskowany napastnik podszedł do kasy i zabrał gotówkę. Jacek, zaniepokojony hałasem dobiegającym z pomieszczenia obok, postanowił sprawdzić, co się stało. Gdy stanął w drzwiach, zobaczył faceta z pistoletem skierowanym w jego kierunku. Przerażony wrócił do biura. Wkrótce agresor wybiegł z hurtowni i odjechał bordowym polonezem. Niestety stan rannej był ciężki. Kula przeszyła ją na wylot, przy okazji znacznie uszkadzając wątrobę. Podczas gdy lekarze walczyli o życie młodej sprzedawczyni, policja zabezpieczała ślady, mogące pomóc w ustaleniu sprawcy napadu. W hurtowni zabezpieczono brunatną substancję oraz łuskę w celu zidentyfikowania rodzaju broni. Kinga, Justyna, klientka i Jacek byli dla policji kluczowymi świadkami. Zeznali, że napastnik miał ciemne spodnie i granatową kurtkę z charakterystycznym nadrukiem na plecach. Był wysoki. Kobiety twierdziły, że mówił dość niewyraźnie, może ze wschodnim akcentem. Według Kingi, by zamaskować kolor oczu, celowo przymykał powieki. Z kolei Justyna uznała, że usiłował zmienić swoją posturę. Miał zbyt szczupłe nogi i ręce w stosunku do korpusu, co sugerowało, że upchnął coś pod kurtką. Jacek zaś powiedział, że widział go wsiadającego do bordowego poloneza zaparkowanego blisko hurtowni. Mimo że lekarze walczyli o życie Kasi, obrażenia okazały się zbyt rozległe. 26-latka zmarła. Wkrótce ulicami Cieszyna przeszedł Marsz Milczenia. Było to podobno pierwsze takie wydarzenie w dziejach miasta. Uczestnicy pochodu dzierżyli transparenty z napisem „Nie agresji” czy „Stop przemocy”. Policja zaczęła sprawdzać, czy Kasia miała wrogów. Na tę okoliczność rozpytywała wśród jej rodziny i znajomych. Jednak ślad prowadził donikąd. Wszyscy zgodnie twierdzili, że to była miła dziewczyna, która nigdy nie odmawiała pomocy. Można powiedzieć, dusza towarzystwa. Dorabiała, szyjąc damskie kreacje. Wolny czas lubiła spędzać razem z bliskimi. Bardzo wspierała matkę. Jak każdy, miała swoje zmartwienia czy pewne zatargi, jednak nie były one poważne, a na pewno nie takie, aby ktoś chciał z tego powodu odebrać jej życie. W toku śledztwa policja wytypowała prawdopodobnych sprawców. Jednak szybko okazało się, że nie mają oni nic wspólnego z napadem. Na nic zdały się też kontakty z FSO, czyli fabryką samochodów osobowych w Warszawie produkującą polonezy. Firma poinformowała prokuraturę, że w bazie nie przechowuje danych o klientach. Poza tym polonezów w modelu takim jak poszukiwany wyprodukowano kilka tysięcy. Właściciela hurtowni co jakiś czas odwiedzali bezdomni, skuszeni wyznaczoną przez niego nagrodą pieniężną za pomoc w ujęciu sprawcy. W rzeczywistości nie mieli żadnych informacji mogących przyczynić się do rozwikłania śledztwa. Nie pomógł również materiał wyemitowany w magazynie kryminalnym 997. Sprawę umorzono. W międzyczasie, dla zapewnienia większego bezpieczeństwa, właściciel hurtowni postanowił zamontować monitoring. Rzecznik cieszyńskiej policji, Reneusz Brachaczek, tłumaczył, że mimo ciężkiej pracy śledczych nie udało się wykryć sprawców. Takie sprawy często udaje się rozwiązać po latach. Być może morderca wpadnie kiedyś przy okazji innej sprawy. Gdy tylko mamy jakiś nowy ślad, choćby najmniejszy, sprawdzamy go. zapewniał w mediach Wiesław Połednik, naczelnik sekcji kryminalnej w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie. W drugiej połowie 2008 roku do Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie przyszedł niespełna 30-letni Bogusław. Był mieszkańcem niewielkiej wsi w pobliżu miasta. Powiedział dyżurnemu, że w listopadzie 2002 roku napadł na hurtownię chemiczną i zabił młodą kobietę. Obszerne przesłuchanie, w którym ze szczegółami opowiedział nieszczęśliwą historię, potwierdziło, że mówi prawdę. Mężczyzna przyznał, że skok zaplanował razem z 3 lata młodszym kolegą, Radkiem. To właśnie on czekał na niego w aucie przed hurtownią. Wobec obu zastosowano tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Bogusław stwierdził, że dłużej nie mógł psychicznie wytrzymać ze świadomością tego, co zrobił. I mimo, że próbował odnaleźć się w normalnym świecie, wszystkie podejmowane wysiłki spełzały na niczym. Zatrudnił się jako tokarz, jednak szybko zaczął popadać w psychozę. Wydawało mu się, że wszyscy wiedzą, że to on. Z nikim nie utrzymywał bliższego kontaktu, by przez przypadek nie wyjawić głęboko skrywanego sekretu. Wcześniej nie miał problemów z prawem. Był zwyczajnym, średnio uczącym się chłopcem. Mieszkał razem z matką i dziadkiem. W wolnych chwilach dorabiał u wujka, który prowadził zakład ślusarski. Z czasem zaczął interesować się rusznikarstwem. Za zarobione pieniądze kupił broń gazową i własnym sumptem przerobił ją na broń palną, a także zaczął ćwiczyć strzelanie. Jego kolega Radosław podzielał zainteresowania Bogusia. Pewnego dnia podczas rozmowy padł pomysł, by wspólnie napadli na kantor. Bogusław zgodził się wziąć udział w akcji, jednak wyjaśnił, że ich celem zamiast kantoru powinna być hurtownia chemiczna przy ulicy Liburnia. Bywał tam z wujkiem, był przekonany, że ta robota się opłaci. Dość szybko postanowili wcielić plan w życie. Radosław na kilka godzin pożyczył od sąsiadki poloneza, natomiast Bogusław zadbał o inny aspekt. Kupił kominiarki. Dodatkowo nieco przerobili tablicę rejestracyjną. Na druciku doczepili inne cyfry. Hurtownie zamierzali okraść niedługo przed zamknięciem, gdyż uważali, że wtedy będą mogli liczyć na największy zysk. Jednak napadł nie przebiegł zgodnie z planem. Po tym, gdy Bogusław wsiadł do poloneza, roztrzęsionym głosem powiedział koledze, że postrzelił kobietę. Radek bardzo się zdenerwował. Rzucił do Bogusława, by ten schylił się w samochodzie. Za chwilę odjechali. Podrobione elementy tablicy wyrzucili do lasu. Podobnie postąpili z narzędziem zbrodni, który wcześniej zapakowali w reklamówkę. Łup podzielili między sobą, a auto zwrócili sąsiadce. Wkrótce dowiedzieli się, że postrzelona ekspedientka zmarła. Bogusław i Radek znacznie ograniczyli kontakt, by nie wzbudzać podejrzeń. Mimo to nie potrafili funkcjonować tak, jak przed napadem. Presja ciążąca na starszym z chłopaków była o wiele większa. W końcu to on pociągnął za spust. Zaczął mu towarzyszyć nieustanny strach. Był przekonany, że to tylko kwestia czasu, aż do drzwi domu, w którym mieszka, zapuka policja. Stres zaczął topić w alkoholu. Częściej przesiadywał w miejscowym barze. Co jakiś czas przez głowę przechodziła mu myśl, by w końcu przyznać się do winy. W trakcie jednego z alkoholowych maratonów zaczepił siedzącego obok nieznanego faceta. Zaczął wspominać, że zabił kobietę i jest bezkarny. Jednak ów jegomość nie chciał tego słuchać. Stwierdził, że to po prostu czysta fantazja nieco podchmielonego delikwenta. Okrąg od przyznania się do winy był także wtedy, kiedy doszło do kolizji drogowej. Boguś był natrętny wobec policjantów pracujących na miejscu. Utrudniał im czynności, krzycząc, że powinni zabrać go do komendy. Ostatecznie po upomnieniach funkcjonariusz odpuścił. Mimo to strach wywierał w nim coraz to większe piętno, a każdy dzień stanowił wyzwanie. Coraz mocniej czuł, że musi przyznać się, aby móc normalnie funkcjonować. Lecz z drugiej strony miał wewnętrzny opór. Nie chciał, aby cała prawda o zdarzeniu wyszła na jaw. Zdawał sobie sprawę z faktu, że niechybnie odbije się to nie tylko na nim, ale też na jego rodzinie. W końcu postanowił pójść na policję. Pod koniec października pojawił się w miejscowej komendzie. Podszedł do dyżurnego i powiedział, kto w 2002 roku śmiertelnie postrzelił Katarzynę. Po przełomie w sprawie użytkownicy internetowych forów nie kryli emocji. Jedni próbowali usprawiedliwić wspólnika Bogusława, drudzy zaś nie szczędzili gorzkich słów pod adresem obu mężczyzn. Spekulowano także, że chęć ostatecznego przyznania się do winy spotęgowała w Bogusławie wiadomość o złapaniu sprawców zabójstwa, do którego doszło w Kończynach Małych. To straszne. Trudno mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Jednego z tych chłopaków znałam z widzenia. Trudno uwierzyć w to wszystko. To jeszcze do mnie nie dochodzi. Komentowała sołtys wsi, w której mieszkali Radek i Bogusław. Z kolei właściciel hurtowni chemicznej zaznaczył, że mimo zatrzymania sprawców nie można mówić o pełnej satysfakcji, ponieważ Kasia nie żyje, lecz dodał, że cieszy fakt, że oprawca jest w rękach policji. Mamy nadzieję, że spotkają go sprawiedliwy osąd i kara, która będzie adekwatna do tego, co zrobił, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, tłumaczył. Bogusław i Radek trafili na obserwację psychiatryczną. Ustalono, że pierwszy z mężczyzn przyznał się, ponieważ wyrzuty sumienia nie pozwalały mu funkcjonować. Podczas procesu na sali sądowej zeznawały m.in. koleżanka Kasi oraz kobieta, od której Radek pożyczył poloneza. Przyjaciółka Kasi wspominała ją jako miłą dziewczynę, zadowoloną z pracy w hurtowni. Z kolei sąsiadka mówiła, że Radka traktowała jak syna. Znała go od małego, nieraz pożyczała mu samochód. Bogusław twierdził, że to Radek zaproponował mu wspólny napad i wszystko zaplanował. Radek mówił, że broń, której użył Boguś, w rzeczywistości miała być jedynie straszakiem. Nie wiedział, że jest naładowana. Obaj powiedzieli, że bardzo żałują czynów oraz przeprosili bliskich ofiar i właściciela hurtowni. Bogusław mówił, że nie planował nikomu wyrządzić krzywdy. Broń, którą wziął ze sobą, była przerobioną bronią gazową i wypaliła przez przypadek. To oraz fakt, że mężczyzna sam zgłosił się na policję i wyraził skruchę, miało być okolicznościami łagodzącymi. Prokurator zaznaczył, że zarówno Radosław, jak i Bogusław byli w pełni świadomi swojego czynu, a na dodatek działali z premedytacją. Ponadto biegli stwierdzili, że Bogusław w trakcie popełnienia przestępstwa był zdrowy psychicznie. To nie był napad na poczekaniu, lecz doskonale zaplanowana akcja. Przestępcy zorganizowali transport, mieli broń i kominiarki. Na koniec pozbyli się śladów. Oskarżyciel wniósłby Radosława skazać na 12 lat, a Bogusława na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok w sądzie okręgowym w Bielsku-Białej zapadł w 2009 roku. Sędzia oznajmił, że z podobną sprawą nie zetknął się w całej swojej karierze. Rzecz jasna, nie chodziło o napad czy zabójstwo, ale o to, że sprawca z własnej woli zgłosił się na policję i przyznał do winy. To sprawiło, że uniknął kary 25 lat pozbawienia wolności, na którą zapewne skazano by go, jeśli do zatrzymania doszłoby niedługo po zabójstwie. Sędzia Paluch dodał, że skrucha chłopaka była prawdziwa, że zrozumiał, jakiego zła się dopuścił i wiedział, że musi ponieść za nie karę. Jednocześnie stwierdzono, że Radosław nie został zmanipulowany przez Bogusława. Przestępstwo planowali wspólnie i w równym stopniu. Bogusławowi sąd wymierzył karę 10, a Radkowi 5 lat pozbawienia wolności, jednocześnie zaznaczając, że kara powinna mieć przede wszystkim charakter resocjalizacyjny. Niektóre dane personalne oraz okoliczności zostały zmienione. Historia ta jednak wydarzyła się naprawdę. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z magazynem Detektyw. Jak zwykle zachęcam Was do tego, żebyście nabywali czy to wydanie elektroniczne, czy wydanie fizyczne, jeżeli gdzieś przechodzicie koło kiosku czy dobrego sklepu z prasą. Warto wstąpić, zostawić te parę złotych, bo jestem jak najbardziej za tym, żeby rozwijać ten projekt, bo to jest kawał historii. Pozdrawiam Was gorąco i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku podcastu Strefa Mroku.